Otwórzmy proszę list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Myślę, że dobrze wiecie, iż ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków zawiera listę tak zwanych bohaterów wiary. Ludzi, którzy przeżyli niezwykłe rzeczy z Bogiem, ufając Mu, polegając na Nim, wierząc w Niego. Apostoł, który pisał ten list, mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Wiara jest niezbędnym elementem doświadczenia Boga. Autor tego listu mówi nam, że musimy wierzyć, że Bóg istnieje i musimy wierzyć, że Bóg wynagradza tych, którzy w Niego wierzą, którzy do Niego przystępują. I w tym 11 rozdziale, tak jak mówię, autor tego listu wymienia całą listę ludzi ze Starego Testamentu, którzy wierzyli w Boga, ufali Bogu i doświadczyli z Nim niezwykłych rzeczy. I w 32 wierszu autor tego listu mówi: i cóż jeszcze powiem? A więc nie wymienił wszystkich bohaterów wiary, wymienił tylko niektórych. Mówi: zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, o Baraku, Samsonie, o Jeftem, o Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. A więc tutaj mamy całą listę niezwykłych wydarzeń, które miały w ich życiu miejsce w wyniku ich wiary w Boga, zaufania Bogu. I Bóg dokonał tych niezwykłych, cudownych rzeczy. I w tym momencie następuje pewien zwrot w tym rozdziale. Zwrot w rodzaju doświadczenia Boga, nie w rodzaju wiary. Autor tego listu dalej mówi o bohaterach wiary, dalej mówi o tych, którzy ufają Bogu, polegają na Bogu, ale następuje pewien zwrot ich doświadczenia z Bogiem. Mówi: inni zaś, czyli inni bohaterzy wiary, inni, którzy też wierzyli w Boga, zostali zamęczeni na śmierć. A więc tamci wcześniej uniknęli śmierci, zamknęli paszczę lwom. Ci natomiast, którzy też wierzyli w Boga, zostali zamęczeni na śmierć. Nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Mogli być uwolnieni, gdyby się wyrzekli w Boga. Mogliby uniknąć cierpienia i śmierci, gdyby się zaparli Boga, ale oni woleli nie być uwolnieni, bo wierzyli w zmartwychwstanie. Oczekiwali zmartwychwstania. Byli jak Mojżesz, który wolał znosić uciski z Bożym ludem, niż korzystać z przemijających rozkoszy Egiptu, dlatego, że zwrócił swoje oczy na zapłatę. I ci tak samo czekali na zmartwychwzbudzenie. Drudzy zaś, jeszcze inni, doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów, więzienia. Byli kamienowani, paleni, żywcem spaleni, przeżynani piłą. Wkładano ich do takiego, wydrążonego, pnia drzewa i przerzynano to drzewo z człowiekiem wewnątrz. Straszna śmierć. Przez wiarę. Wierzący ludzie. Zabijani mieczem. Błąkali się w owczych i kozich skórach. Wyzuci ze wszystkiego. Nie mieli nic na tej ziemi. Uciskani. Poniewierani. Ci, których świat nie był godny. Tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. I czytamy na końcu, że oni wszyscy otrzymali chlubne świadectwo wiary. Jedni i drudzy. Niektóre życiorysy gorliwych chrześcijan napawają nas zdumieniem. Wzniosłe, chwalebne plany wierzących ludzi, które legły w gruzach, albo zostały tak bardzo pokrzyżowane, że czytając biografię niektórych chrześcijańskich bohaterów, można odnieść wrażenie, że ich historia jest wręcz patetyczna. W wielu przypadkach dopiero w wieczności przekonamy się, że pełne cierpienia i zawodu życie wielu świętych było lepsze i skuteczniejsze, niż gdyby ich plany i pragnienia zostały zrealizowane. Nie wiem, czy słyszeliście takie nazwisko Harriet Newell. Raczej wątpię, mało znana w naszych kręgach postać. Była to kobieta, która, można powiedzieć, jej życie jest ilustracją, w cudzysłowie, klęski wiary, która wierzę jest wielkim zwycięstwem. Była wrażliwa na wołania ginących dusz i chciała jako misjonarka wyjechać do Indii. Miała w sercu wielki cel niesienia Ewangelii w Indiach i miała wielką nadzieję, że Bóg uczyni w jej życiu wielkie rzeczy i przez nią. Harriet zamierzała poświęcić całe swoje życie z całą miłością, oddaniem i uczynnością sprawie Jezusa Chrystusa na pogańskich ziemiach. Miała nadzieję, że prowadząc życie na wzór Jezusa pośród ciemności pogaństwa, będzie błogosławieństwem dla wielu i będzie opowiadać historię krzyża ginącym. Z tymi pragnieniami i z tymi nadziejami w duszy w lutym 1812 roku poślubiła młodego misjonarza Samuela Newella. Wraz z inną parą misjonarzy wsiedli na statek i popłynęli, aby nieść Ewangelię do Indii i do Birmy. Nie było jej jednak dane pracować dla Chrystusa wśród tych, którym tak bardzo pragnęła zanieść Ewangelię o zbawieniu, jakie jest w Jezusie. Wraz z mężem Harriet została wypędzona z niegościnnych brzegów Indii i dryfując długo po morzu, urodziła dziecko, które zmarło po 5 dniach, a wkrótce ona sama pogrążyła się w ciszy śmierci. W ciągu jednego krótkiego roku była panną młodą, misjonarką, matką i jak nazwać jej ostatni etap? Dla wielu ludzi jej życie wydawało się tragiczną porażką. Nie spełniła się ani jedna z tych chwalebnych nadziei służby w Indiach. Nie mówiła poganom o miłości Chrystusa. Nie uczyła małych dzieci drogi zbawienia. Nie miała okazji prowadzić przykładnego życia pośród ciemnoty pogaństwa, które tak bardzo pragnęła błogosławić. Czy to małe ziarenko jej krótkiego życia, które tak przedwcześnie obumarło, mogło wydać jakiś plon dla Bożej chwały? Po śmierci Harriet Newell zostały opublikowane jej wspomnienia, które z czasem rozpaliły misyjnego ducha w tysiącach kolejnych serc, które udały się na krańce ziemi, aby głosić Ewangelię, zainspirowane jej historią i jej poświęceniem. Czy jest możliwe, że tak wcześnie zakończone, gorliwe, poświęcone Bogu młode życie mogło stać się czymś więcej, niż mogłoby się stać dzięki udanej realizacji powziętych, chwalebnych planów? Nie jest nam łatwo ufać w Bożą opatrzność i w Bożą mądrość, kiedy totalnie nie rozumiemy Bożych postanowień. Historia Dawida Brainarda jest nie mniej poruszająca. Miał zaledwie 29 lat, gdy zmarł na gruźlicę po kilku krótkich latach służby wśród amerykańskich Indian. W ciągu swojego krótkiego życia borykał się z wieloma trudnościami. Jego ojciec zmarł, gdy miał zaledwie 9 lat. Jego matka zmarła 5 lat później, a więc gdy miał 14 lat. Jedna ze starszych sióstr przyjęła go pod swój dach i opiekowała się nim do czasu, gdy 2 miesiące po dramatycznym nawróceniu do Chrystusa zapisał się na Uniwersytet Yale. Brainard był niezwykle inteligentny i błyskotliwy. Należał do najlepszych studentów. Jednak w 1740 roku został usunięty z uniwersytetu, ponieważ obraził swoimi komentarzami jednego z wykładowców. 3 lata później Brainard rozpoczął pracę jako misjonarz wśród Indian, która trwała tylko 2,5 roku, gdyż nasilająca się choroba płuc uniemożliwiała mu dalszą pracę. Naprawdę niezwykłe jest czytanie jego pamiętników, w których mówi, jak modli się w gorączce, klęcząc w śniegu. Jest niezwykła historia tego człowieka. Zachęcam was do poszukania i poczytania fragmentów jego biografii. Głosił Ewangelię w 3 miejscach, przenosząc się z jednego do drugiego po roku pracy. W 1 roku założył szkołę dla dzieci Indian i rozpoczął tłumaczenie psalmów na ich język. W 2 roku pracował z Indianami wzdłuż rzeki Delaware, a w 3 roku, dzięki Bożej łasce, udało mu się założyć zbór liczący 130 Indian. Kaszlący gruźlik, ledwo mówiący, przyprowadził 130 Indian do Chrystusa. W tych latach wielu pastorów, widząc jego gorliwość, widząc jego talent kaznodziejski, jego poświęcenie, proponowało mu objęcie pastorskiej służby w zborach, gdzie miałby dobrą pensję, spokojne, ustabilizowane życie. Ale Brainard był zdeterminowany, by kontynuować pracę wśród Indian. Wierzył, że to jest jego miejsce, że to jest jego powołanie. I pomimo słabego zdrowia, samotności i częstego braku pożywienia, wiernie służył. W 3 latach życia cierpiał na głęboką depresję, która czasami go totalnie unieruchamiała. Nie był w stanie nawet stać z łóżka, która niejednokrotnie prowadziła go do pragnienia śmierci. W listopadzie 1746 roku był tak słaby i tak wycieńczony, że nie był w stanie kontynuować dalej swojej posługi. Został zabrany i ciepło przyjęty w domu słynnego kaznodziei Jonathana Edwardsa. W 3 miesiącach życia tak cierpiał z powodu silnego kaszlu, który go albo dusił, albo powodował wymioty. Do dnia jego śmierci w październiku 1747 roku opiekowała się nim 17-letnia córka Jonathana Edwardsa, Jerusza, która sama zmarła 4 miesiące później w wyniku zarażenia się gruźlicą od Brainarda. Słysząc takie historie, możemy się zastanawiać, czy to były zmarnowane młode życia, obdarowani przez Boga niezwykłymi talentami, powołani do wielkiego dzieła, poświęceni na Bożym ołtarzu, z wielkimi nadziejami na służbę dla swego mistrza, w tak wczesnych latach złożeni do grobu. Ich śmierć przypomina urodzajne drzewa nagle ścięte na wiosnę, gdy są pokryte pąkami, gotowe do rozkwitu i wydania obfitych owoców. Nie wolno nam jednak wydawać pochopnych sądów o Bożym dziele. Nie wolno nam, dlatego że nie widzimy końca tego dzieła. Jonathan Edwards, zainspirowany oddaniem i miłością Brainarda, zebrał jego zapiski z jego pamiętników i ułożył je w małą biografię Brainarda. Ta niezwykła biografia wywarła wielki wpływ na następne pokolenia misjonarzy, głównie ze względu na wytrwałość Brainarda w obliczu ogromnego cierpienia. Wśród misjonarzy, którzy potwierdzili wpływ biografii Brainarda na swoje życie, byli tacy ludzie jak John Wesley, William Carey, Jim Elliot, Adoniram Judson i wielu, wielu innych. Kiedy biografia Brainarda dotarła do Wielkiej Brytanii, Henry Martin był najlepszym studentem matematyki na Uniwersytecie Cambridge. Henry Martin słuchał opowieści misjonarza Williama Careya, a jakiś czas później przeczytał biografię Davida Brainarda. W rezultacie postanowił poświęcić swoje życie pracy misyjnej w Indiach. Oczywiście wielu ludzi wokół uważało to za jego życiowy błąd, ponieważ miał fenomenalny matematyczny umysł. Miał przed sobą karierę profesora matematyki. Wszyscy odradzali mu niebezpieczną wyprawę do Indii. Jednak Henry Martin był przekonany o swoim powołaniu do Indii i był nieugięty w swoim postanowieniu. Przybył do Indii w kwietniu 1806 roku i przez następne 5 lat ciężko pracował, składając wszystko na Bożym ołtarzu. Głosił Ewangelię Brytyjczykom i Hindusom, pomimo licznych gróźb ze strony miejscowych Hindusów. Zajmował się też studiami językowymi i był zaangażowany w korektę hinduskiego wydania Nowego Testamentu. Ponadto przetłumaczył cały Nowy Testament na język urdu i dwukrotnie na język perski. Przetłumaczył także psalmy na język perski i Ewangelię na język judeo-perski. Z powodu poważnych problemów zdrowotnych otrzymał od lekarzy polecenie powrotu do ojczyzny, do której nigdy nie dotarł. W drodze powrotnej do Wielkiej Brytanii próbował spotkać się z cesarzem Iranu, wielkim szachem, aby mu wręczyć swoje własnoręcznie napisane tłumaczenie Nowego Testamentu, co jednak się nie udało. Później brytyjski ambasador przy szachu dostarczył mu ten rękopis Nowego Testamentu Henry'ego Martina i szach przyznał, że był pod wielkim wrażeniem jego tłumaczenia. Był to piękny język. Henry Martin natomiast w słabości i cierpieniu spowodowanym chorobą dotarł do Takot nad Morzem Czarnym, gdzie przykucnął pod spiętrzonymi siodłami, aby ochłodzić o ziemię swoją rozpaloną gorączką głowę. I tam zmarł samotnie wśród Boga. Przeżył zaledwie 31 lat. I życie wielu misjonarzy mogłoby wydawać się zupełną porażką, zmarnowanym życiem, kosztownym olejkiem wylanym bez celu. A jednak któż z nas może powiedzieć, jak wiele inspiracji płynęło i płynie z ich krótkiego, przepełnionego cierpieniem życia? Bóg, można powiedzieć, rozbił alabastrowe flakony, w których przechowywał ich bogate życie, aby Jego zapach, zapach Jezusa, który był w ich życiu, mógł rozchodzić się po całym świecie. Jest jeszcze inna grupa naznaczonych cierpieniem życiorysów. Tych, którym nie udało się zrealizować ich wczesnych nadziei. A jednak w innych dziedzinach i w innych sferach dokonali rzeczy o wiele szlachetniejszych, niż mogliby dokonać, gdyby ich pierwotne plany zostały zrealizowane. John Kito, będąc nastolatkiem, doświadczył nieszczęścia, które zdawało się całkowicie pozbawić go wszelkiej przydatności. W wyniku tragicznego wypadku doznał poważnych obrażeń ciała i całkowicie trwale został pozbawiony słuchu. W rezultacie jego życie zostało skierowane na tory samotnego czytania i studiowania Biblii. Z czasem John Kito stał się jednym z najwybitniejszych biblistów i autorem znakomitych słowników i publikacji, które do dzisiaj dnia pastorzy i inni, którzy służą się wykładaniem Słowa Bożego, z których korzystają. Są niezwykle pomocne w wyjaśnianiu i interpretowaniu Biblii. Bóg pozwolił, aby nadzieje tego chłopca zostały całkowicie zniweczone, po to, aby on mógł dokonać czegoś o wiele większego w innych dziedzinach. Gdyby nie tragiczny wypadek, John Kito najprawdopodobniej zostałby mechanikiem. Takie miał plany. Jednak w wyniku tego bolesnego doświadczenia stał się wybitnym biblistą i do dzisiaj są wznawiane wydania jego słowników, jego książek, niosąc Bożą mądrość do wielu, wielu serc. I to tylko kilka przykładów tego, czego Bóg może dokonać pośród ludzkiego cierpienia. Jak Bóg może użyć rozbitych naczyń, które są Mu prawdziwie poświęcone. I czasami Bóg musi w cierpieniu rozbić ludzkie życie, aby mogło się ono stać użyteczne w Jego Królestwie. Rzeczywiście często nie możemy zrobić wiele dla Boga i być błogosławieństwem dla otaczającego nas świata, dopóki cierpienie nie doprowadzi nas do miejsca całkowitej zależności od Boga, świadomości naszej słabości i polegania na Jego mocy. To właśnie przez skruszone cierpieniem, trudnościami i przykrościami życia Bóg szczególnie błogosławi ten świat. Myślę, że jeśli czytacie biografię tych ludzi, których życie odcisnęło się piętnem na tym świecie, doczytacie się wielkiego cierpienia, które towarzyszyło ich posłudze. Charles Spurgeon, jeden z największych kaznodziejów, cierpiał na głęboką depresję. Zmagał się z kamieniami w nerkach, z różnymi naprawdę ciężkimi dolegliwościami. Bóg używał go i do dzisiaj używa w cudowny sposób. Ten człowiek, chociaż nie wierzył w dary Ducha Świętego, miał więcej darów od niejednego współczesnego zielonoświątkowca. Niejednokrotnie prorokował do ludzi. Niejednokrotnie oglądał cuda. Przez jego ręce naprawdę działy się wielkie rzeczy. Jeśli troszkę wczytacie się w jego biografię, niezwykła postać, a jednocześnie człowiek, który niejednokrotnie wołał: Boże, nie jestem w stanie znieść tej ciemności, która ogarnia moją duszę. Nie chcę dłużej żyć, zabierz mnie, ukróć moje cierpienie. Człowiek, który tak wiernie głosił Boże Słowo, miał tyle sprzeciwów od ludzi w Kościele, którzy go wyśmiewali, atakowali, podważali jego wiarygodność. Przez burzenie naszych małych ludzkich planów Bóg realizuje w nas i przez nas swój wielki, doskonały plan. Niewielu ludzi, jeśli ktokolwiek, bez bolesnych doświadczeń cierpienia staje się w znacznym stopniu użyteczny w Bożym Królestwie i w pomocy innym ludziom. Wygląda na to, że z powodu skażenia grzechem nie jesteśmy w stanie być odpowiednimi narzędziami, którymi Bóg może się posługiwać, aby mówić Jego słowa, oddychać pieśniami Jego miłości i nieść Jego błogosławieństwa, dopóki Jego ręka nie wykona bolesnej, dotkliwej pracy w naszym życiu. Pewnego razu kawałek drewna gorzko narzekał, ponieważ był cięty i nawiercany. Człowiek, który go nawiercał i którego nóż tak bezlitośnie go ciął, nie zważał na to żałosne narzekanie. Z cierpliwością tłumaczył: o nierozumny kawałku drewna, bez tych nacięć i otworów byłbyś na zawsze tylko zwykłym patykiem, kawałkiem drewna, które nie ma zdolności wydobywania z siebie pięknej muzyki. Te bolesne nacięcia, które w tobie robię, a które wydają się ciebie niszczyć, zamieniają ciebie w piękny flet. A kiedy dzieło zostanie ukończone, wtedy twoja słodka muzyka poruszy ludzkie serca. Moje wiercenie i nacinanie to tworzenie ciebie. Dzięki nim staniesz się cenny, wartościowy i będziesz błogosławieństwem dla świata. Czyż nie jest to piękna ilustracja nas samych, naszego życia? Dopiero gdy ręka cieśli z Nazaretu zrani nas, ukształtuje nas w bólu, dopiero wtedy zaczynamy być użyteczni i wydajemy z siebie błogosławioną muzykę. Psalmista Dawid nigdy nie zaśpiewałby swoich najsłodszych psalmów, gdyby nie był dotkliwie doświadczony. To jego liczne cierpienia uczyniły z jego życia instrument, w który Bóg mógł tchnąć swego ducha i stworzyć muzykę swojej miłości, by poruszać i koić ludzkie serca. W większości przypadków nie nadajemy się do Bożego użytku, dopóki nasze serca nie zostaną skruszone, a nasze naturalne życie nie zostanie zmiażdżone przez cierpienia. Powinno to być wielką pociechą dla wszystkich, którzy znajdują się w Bożym warsztacie, poddani Jego bolesnym obróbkom. Bożym zamiarem jest przygotowanie nas do szlachetnej użyteczności, uczynienie z nas instrumentów, które będą harmonijnie odpowiadać na Boży dotyk i przez których Boży Duch będzie mógł działać w mocy. Jeśli to rozumiemy i ufamy mądrości i planom Boga, będziemy lepiej znosić ból. Będziemy lepiej radzić sobie z cierpieniem, które Bóg dopuszcza do naszego życia. Nadszarpnięte zdrowie jest naturalnie zniechęcające, Ale jeśli Bóg ma w tym swój udział, nie możemy się zniechęcać. Bóg, jeśli uzna za słuszne, jest w stanie uczynić daleko więcej z nami w naszym chorowitym ciele, niż my kiedykolwiek moglibyśmy uczynić, gdybyśmy byli sprawni i zdrowi. Ilu z nas, jak kaszlący, plujący krwią David Brainard, przyprowadził w ciągu roku 130 ludzi do Chrystusa? Zniweczenie naszych życiowych planów może wydawać się porażką. Ale jeśli dzięki temu wielki Boży plan realizuje się w naszym życiu, nie ponosimy żadnej porażki. Czasami jęczymy nad naszym zakłóconym dniem, gdy z powodu zewnętrznych przeszkód nie możemy wykonać zadań, jakie sobie wyznaczyliśmy. Lecz jeżeli oddajemy każdy nasz dzień Bogu, a On zdecyduje się nam wyznaczyć inne rzeczy do zrobienia niż te, które my zamierzaliśmy, Jego zamiast naszych, nie powinniśmy myśleć, że mieliśmy zmarnowany dzień, robiąc to, co On nam wyznaczył, nawet jeśli były to tylko zmagania. To, co nazywamy zakłóceniami, jest po prostu Bożym planem, który wdziera się do naszego życia i burzy nasz plan. A nie ma chyba wątpliwości, że Boży plan jest lepszy niż nasz. Poza tym konieczne jest, abyśmy wszyscy uczyli się w trudnych lekcjach uległości Bogu i pokornej akceptacji Jego zaburzenia naszych planów. Wiele z najszlachetniejszych i najbardziej pożytecznych istnień ludzkich na ziemi wydaje się kończyć w samym środku swojej użyteczności. Zostają przerwane, gdy ich praca jest niedokończona. Być może, gdy jest ledwo rozpoczęta, tak jak w przypadku Harriet. Ale kiedy umiera młody człowiek, może tak, łatwo godzimy się z umieraniem sędziwego chrześcijanina, ponieważ wypełnił on przydzieloną mu miarę ludzkiego życia. Natomiast, gdy umiera młody człowiek, trudno jest nam się z tym pogodzić. Szczególnie jeśli jest to gorliwy dla Boga młody człowiek. Oddany, poświęcony, pełen pasji dla Boga. Oczekiwaliśmy, że taki człowiek dożyje sędziwego wieku. Zrobi wiele dla Boga. I jesteśmy gorzko rozczarowani jego wczesną śmiercią. Gdy jednak głębiej zastanowimy się nad tym, czy śmierć w jasnej, słonecznej młodości lub w połowie życia powinna być uważana za przedwczesną. Czy zakończone w ten sposób życie powinno być przez nas uznawane za niepełne? Jeśli życie każdego dziecka Bożego jest w Bożych rękach, czyż data jego zakończenia nie jest też częścią Bożego planu? Nie nazwalibyśmy chyba życia Pana Jezusa niepełnym, ponieważ umarł w wieku 33 lat. Rzeczywiście, gdy Pan Jezus zbliżał się do końca swojego życia, powiedział do Ojca: dokończyłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A przy wygasającym tchnieniu na krzyżu zawołał z triumfem: wykonało się. Nie potrzeba więc wielu lat, żeby życie stało się kompletne. Można umrzeć młodo i odejść szybko, ale niezbyt szybko, w Boży czas. Jest możliwe, aby życie pozostało na tym świecie tylko przez krótki czas, a jednak było kompletne według Bożego planu. I z naszej ograniczonej perspektywy wydaje nam się, że każdy powinien żyć tak, aby dokończyć dobre dzieło, które rozpoczął. Ale to w żadnym wypadku nie jest konieczne. Praca naszego życia nie jest nasza, ale Boża. Każdy z nas wykonuje tylko małą część tej pracy. A gdy umieramy, przychodzi inny i wykonuje swoją część tuż obok naszej. Jeden może zasiać pole i umrzeć przed czasem żęcia. Inny zbiera snopy. Żniwa mogą nie być częścią pracy siewcy. Możemy coś rozpocząć, a następnie być odwołani z tego świata przed ukończeniem dzieła, które rozpoczęliśmy. Najwyraźniej w takim przypadku ukończenie nie było naszym dziełem, lecz należało do planu życia kogoś innego. Myślę, że jest to wielka lekcja wiary, której musimy się uczyć. Nigdy nie powinniśmy się bać Bożej opatrzności, Bożych zrządzeń. Nawet jeśli wydają się naruszać nasze życie, niweczyć nasze nadzieje, nawet odwracać nas, prawdziwych uczniów Chrystusa, od naszych wybranych przez nas dróg użyteczności i służby. Bóg wie, co chce z nami uczynić, jak najlepiej nas użyć, gdzie, w jakiej dziedzinie i jak długo. Kiedy zamyka jedne drzwi, często dlatego, że chce otworzyć inne. Kiedy udaremnia jakieś nasze plany, to dlatego, że Jego własny plan właśnie wtedy może się realizować w nas lub przez nas. Kiedy Bóg rozbija nasze życie na drobny mak, to dlatego, że takie rozbite życie najlepiej przysłuży się Jego chwale i dobru tego świata niż nasze całe życie. Na tym chciałbym zakończyć, kochani, modląc się, żeby Bóg dopomógł nam wyraźnie usłyszeć w tych wszystkich rozważaniach Jego głos. Poddać się ochotnie pod Jego mocną rękę, aby Bóg mógł nas prowadzić, aby mógł nas używać i przede wszystkim panować w naszym życiu. Powstańmy jeszcze, kochani, do modlitwy. Jeśli ktoś z was chciałby modlić się, czy to w kontekście tego, o czym tutaj mówiliśmy, czy macie jakieś może potrzeby, jesteśmy tu jako Boży Kościół i chcemy dziękować Bogu za to, co możemy tu razem przeżywać, czego możemy się uczyć, ale też jesteśmy zachęcani, by modlić się jedni o drugich, by nosić brzemiona jedni drugich, by płakać z płaczącymi, by nie zostawiać braci i sióstr w pośród cierpienia. Mówiąc o cierpieniu i wartości cierpienia, mam nadzieję, że nikt z was nie odbiera tego jako wezwania do potraktowania czyjegoś cierpienia jako jego karmy, do hinduistycznego myślenia, że po prostu skoro cierpią, no to dobrze, niech cierpią. Najwyraźniej Pan Bóg ma taki plan cierpienia, więc niech cierpią, aż Pan Bóg ich z tego zdecyduje się wyrwać. Cierpienie naszego brata i siostry jest też Bożym wezwaniem do każdego z nas, abyśmy w tej mierze, w jakiej możemy, nieśli ulgę w cierpieniu innych. Abyśmy mieli okazję okazać im miłość. Pan Jezus mówi, będziecie zawsze mieli biednych w pośród siebie. Pan Jezus nie powiedział, że nie będzie między wami biednych, chorych, potrzebujących, bo wierzycie we mnie. Nie, Jezus mówi, biednych będziecie zawsze mieli w pośród siebie. To jest okazja dla nas, by im okazać naszą miłość, pomoc, wesprzeć ich nie w głupi sposób, ale w mądry sposób, tak żeby im pomóc. Nie żeby ich utwierdzać na przykład w biedzie, która jest wynikiem ich złej gospodarności czy coś takiego. Ale też czasami, wiecie, jesteśmy tacy zbyt surowi wobec innych i ich cierpienia, a bardzo czuli na nasze cierpienie. Oczekujemy, że wszyscy inni będą widzieli, jak to my cierpimy i będą wokół nas chodzili, nam pomagali w naszym cierpieniu, a inni, no, niech Cię Bóg błogosławi, bracie. Dobrze, jeśli tylko to. Gorzej, jak zaczynamy, jak przyjaciele Hioba, jeszcze im wiercić dziurę w brzuchu. Więc jesteśmy tutaj, rozmawiając o cierpieniu i wartości cierpienia, radości w cierpieniu i owocu cierpienia, jednocześnie modląc się właśnie o tych cierpiących, aby Bóg dokonywał tego dzieła w ich życiu. I jeśli my możemy być jakąś częścią tego Bożego dzieła w ich życiu, czy to niosąc im pociechę, czy zachętę, czy wspierając ich i pomagając im przejść przez ten okres cierpienia, to też jest część Bożego zamysłu, dlaczego Bóg dopuszcza, by wierzący ludzie cierpieli. Więc też módlmy się jedni za drugich, wspierajmy jedni drugich, pocieszajmy, czytamy, płaczących, zachęcajmy wątpiących, dodawajmy sobie otuchy, wspierajmy się. Bóg dał nam siebie, dał Kościół, abyśmy byli dla siebie wsparciem, byli dla siebie błogosławieństwem. I czytamy, żeby nikt z nas nie patrzył tylko na to, co jest jego, ale żeby też patrzył na to, co jest drugiego. Nie żeby się wtrącać do cudzych spraw, ale żeby mieć baczenie na brata, na siostrę, czy przypadkiem nie mogę im jakoś usłużyć, czy przypadkiem nie mogę ich jakoś wesprzeć. Poświęćmy jeszcze czas modlitwie. Jeśli są bracia, siostry, którzy potrzebują takiej modlitwy, jesteście w trudnym doświadczeniu i potrzebujecie siły, łaski, Bożego cudu, cokolwiek Bóg ma dla was, zapraszam, żebyście może podeszli tutaj do przodu i chcemy się o was szczególnie modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy za ten dzień, który nam dałeś, za ten czas, który mogliśmy spędzić przy Twoim Słowie, rozważać Twoje słowa, rozważać historię Twoich wiernych sług, ludzi, którzy prawdziwie oddali się Tobie i w tym świecie byli uważani za nic, jak pomieciny tego świata, a jednak w Twoich oczach ich życie było cenne, ich śmierć była cenna, ich spuścizna do dzisiaj dnia niesie nam zachętę, pouczenie, napomnienie, wezwania. I my dzisiaj jesteśmy częścią Twojego Kościoła. I my dzisiaj mamy udział w tym bogactwie, jakie pozostawiłeś w cierpiących sługach Twoich, w tych wszystkich, którzy nie zaparli się Ciebie, nie wyparli się Ciebie w pośród bolesnych doświadczeń, ale pozostali Tobie wierni aż do końca. Chcemy uczyć się ich wiary, ich wytrwałości i chcemy prosić, byś i w naszym życiu kształtował charakter Pana Jezusa i byś nie szczędził wszelkich środków, abyśmy coraz bardziej byli do Niego podobni, nawet jeśli to musi boleć, nawet jeśli ma się to wiązać z jakimiś doczesnymi stratami. Daj nam, Panie, łaskę ufać Tobie, polegać na Tobie, poddawać się Tobie, abyś mógł dokonywać swojego dzieła w naszym życiu. Prosimy szczególnie o braci i siostry, którzy są w tym płonącym piecu doświadczeń, którzy są wytapiani jak złoto, poddawani próbie ognia, które pali tak długo, jak musi palić, aby Twoje dzieło się wykonało. Panie, chcemy prosić o Twoją szczególną obecność i łaskę w ich życiu, Twoje pocieszenie i Twoje uzdolnienie nas, żebyśmy mogli być dla nich głosem Twojego pocieszenia, Twojej zachęty, Twojej mądrości, aby nikt z nas nie był przyjacielem Hioba, którzy z dobrymi intencjami ranią i krzywdzą naszych braci i siostry, wypowiadając puste frazesy, wyświechtane jakieś zasłyszane zwroty. Daj nam, Panie, być wrażliwymi na głos Twego Ducha i użyteczni w Twoich rękach, pomocni. Prosimy, dokonuj Twojego dzieła w naszym życiu, w Twoim Kościele tutaj w Wielkiej Brytanii, w zborach braci, sióstr, w zgromadzeniach. Panie, modlimy się o Twój Kościół tutaj. Wielka potrzeba Twojej łaski, Twojej pomocy, Twojego prowadzenia, pasterzy według Twojego serca, ludzi namaszczonych Twoim Świętym Duchem, usługującym w Twojej mocy, w Twojej łasce. Prosimy, kochany Panie, kontynuuj swoje dobre dzieło i powołuj, przysposabiaj Twoich pasterzy według Twojego serca. Pobudzaj każdego z nas do owocnego życia, do prawdziwej pobożności, która ma wielką zapłatę. Daj, żebyśmy nie ustawali w pracy dla Ciebie, w miłowaniu braci i sióstr, w podejmowaniu trudu miłości wobec krnąbrznych, opornych, trudnych. Prosimy, kochany Panie, uzdalnij nas do tej służby, do której nas powołałeś, na ten czas, który nam jeszcze wyznaczasz. Daj, żebyśmy byli wiernymi szafarzami Twojej rozlicznej łaski. Amen. Amen.